Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj w nasz drugi dzień rekolekcji spotykamy się, aby zdiagnozować, czy nasze życie nie jest czasami pod kontrolą jakiejś formy przekleństwa. Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie o 7 fundamentalnych oznakach możliwego działania przekleństwa w naszym życiu. Teraz je odczytam i chciałbym, abyście diagnozowali wasze życie pod kątem tego, czy to jest mój problem, o którym teraz słyszę, czy to jest problem mojego małżeństwa, problem mojej rodziny, problem moich przodków, moich rodziców, dziadków, pradziadków. Wiemy o tym, że charakterystyką działania przekleństwa i charakterystyką działania błogosławieństwa jest to, że raz uwolnione przechodzą przez pokolenia. W wypadku przekleństwa, o którym teraz będziemy mówić, do 4. pokolenia. Czyli cofamy się retrospekcją do 4. pokolenia, do naszych pradziadków. Kochani, w związku z tym czytam 7 oznak możliwego działania przekleństwa w naszym życiu. Pierwsze z nich to nieustannie powracające załamania emocjonalne i psychiczne. Druga oznaka, choroby dziedziczne. Trzecia, niepłodność, skłonność do poronień i innych chorób kobiecych. Czwarta, rozbicie małżeństwa i poczucie odrzucenia w rodzinie. Piąta, stały, często skrajny niedostatek finansowy. Szósta oznaka, niezwykła podatność na wypadki. I siódma oznaka, tradycja samobójstw oraz przedwczesnych i tragicznych zgonów w rodzinie. 7 podstawowych oznak możliwego przekleństwa działającego w naszym życiu. Kochani, teraz postaram się każde z nich krótko, syntetycznie omówić. Nieustannie powracające załamania emocjonalne i psychiczne. Sfera dotknięta tym przekleństwem, co cała nasza psychika, uczucia, emocje. Ma się wrażenie, że nie sprawuje się pełnej kontroli nad swoimi myślami, uczuciami i reakcjami. I tak jak mówiliśmy wczoraj, w prostej linii prowadzi to do depresji. Choroby dziedziczne to kwestia chorób, które są jakby papierkiem lakmusowym, taką oznaką w mojej rodzinie. Mój ojciec chorował na to samo, mój dziadek chorował na to samo, pradziadek chorował na to samo i ja pewnie też zachoruję albo już zachorowałem. Bardzo często są to choroby, które są chorobami śmiertelnymi. W bardzo konkretnej linii rodowej. Niepłodność, skłonność do poronień i innych chorób kobiecych. Przypominam sobie sytuację, w której dziewczyna miała bardzo bolesne miesiączki do tego stopnia, że aż nieraz mdlała z bólu i próbowała różnych metod uzdrawiania, różnych tabletek, hormonalnych przede wszystkim, ale nie dawało to rezultatu. I kiedy na modlitwie przyszło natchnienie od Ducha Świętego, aby rozeznać okres dzieciństwa, okazało się, że dziewczyna przypomniała sobie, iż jako mała, kilkuletnia dziewczynka, ale potem przez kilka lat z rzędu powtarzała to, co zasłyszała od swojej mamy. Brzmiało to, że miesiączka jest przekleństwem kobiety. I bardzo często to powtarzała. Miesiączka jest przekleństwem kobiety. A pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, że pierwszym nośnikiem działającego przekleństwa lub błogosławieństwa są nasze słowa, które wypowiadamy. I kiedy to natchnienie zostało zdiagnozowane, potwierdzone, modlitwa o złamanie tych słów, ona odwołała te słowa w imieniu Jezusa, poprosiła, aby Jezus złamał moc tych słów w historii jej życia i została całkowicie uwolniona od tego typu bardzo bolesnego przeżywania miesiączki. Niepłodność. Niepłodność w Starym Testamencie zawsze była związana z przekleństwem. Kobiety, które były płodne, które miały wiele dzieci, były uważane za błogosławione przez Boga. W związku z tym zemstą, przekleństwem, złorzeczeniem, jednym z najpoważniejszych i najbardziej druzgoczących było przeklęcie łona matki. Tak, żeby ród umarł. Kochani, Dzisiaj mamy oczywiście bardzo dużo sytuacji, również małżeństw, które cierpią na niepłodność. Jest wiele różnych źródeł niepłodności, ale warto zauważyć, że jeśli wszystkie możliwe medyczne, ludzkie możliwości w kierunku uzdrowienia tej sytuacji wyczerpały się, to warto zapytać, czy czasami Pan Bóg nie chce nam coś pokazać. Tak było dokładnie w mojej rodzinie. 1,5 roku temu rozpoczęliśmy diagnozowanie problemu niepłodności w małżeństwie mojego brata i jego żony. 6 lat starali się o dziecko. On zdrowy, ona zdrowa. Leczyli się w różnych, czy diagnozowali problem w różnych klinikach, próbowali różnych metod. 6 lat bez skutku. Mieli wielkie pragnienie, wielką tęsknotę, żeby mieć dzieci. I zawsze, tak jak mówię wcześniej, kiedy wszystkie możliwe ludzkie możliwości są już wyczerpane, to być może Pan Bóg chce nam pokazać, że problem nie leży w sferze emocjonalnej, somatycznej, ale problem leży w sferze duchowej. W związku z tym zrobiliśmy diagnozę jej rodu. Okazało się, że rodzice, że dziadkowie, pradziadkowie byli bardzo mocno uwikłani w grzech okultyzmu, a konkretnie we wróżbiarstwo z kart Tarota. Wróżbiarstwo jest jednym z najbardziej surowo ostrzegających głosów Boga w Piśmie Świętym. Bardzo surowo zabronione wróżbiarstwo w jakiejkolwiek formie. I oczywiście po diagnozie tego przypadku rozpoczęliśmy modlitwy o uwolnienie od przekleństwa w rodzie żony mojego brata. Te modlitwy między innymi polegają na tym, że ja odprawiałem 30 mszy świętych z przebłaganiem za grzechy jej rodziców, dziadków, pradziadków do 4. pokolenia z tą intencją, aby przekleństwo zostało złamane. Oczywiście cała nasza rodzina była zaangażowana w te modlitwy, w pokutę i przebłaganie Boga za te grzechy. I wyobraźcie sobie, to było w październiku, pamiętam 1 października rozpocząłem te msze święte i w ciągu kilku dni stał się cud. Zadzwoniła do mnie żona mojego brata i mówi: słuchaj, od 2 dni jestem w ciąży. Dzisiaj po 1,5 roku ma piękną 8-miesięczną córeczkę. Więc kochani, to jest pewien fenomen, bardzo ciekawy fenomen, mianowicie polegający na tym, że bardzo często Bóg chce nas prowadzić, chce nam coś pokazywać. Szczególnie wtedy, kiedy wszystkie ludzkie możliwości są już wyczerpane. Rozbicie małżeństwa i poczucie odrzucenia w rodzinie. Będę mówił o tym za chwilę w kontekście 1. przykazania. Stały, często skrajny niedostatek finansowy. Kochani, w życiu duchowym jest tak, że to, czego komuś zazdrościmy, jesteśmy pełni zawiści. Zazdrości, zawiści. Na tej bazie pojawia się złorzeczenie, przekleństwo. To zawsze wróci to do nas i uderzy w tym kontekście i w tej przestrzeni nasze życie, w jakiej przekleliśmy czy złorzeczyliśmy komuś drugiemu. Czy jeśli byłem pełen zawiści, zazdrości, że ktoś się dorobił, że komuś się w życiu udało, że ktoś ma lepiej finansowo niż ja, mogę być pewny, że jeśli nie przeprosiłem tego Pana Boga w konfesjonale za ten konkretny grzech, że się nie pokutowałem za niego, to to do mnie wróci i ja dostanę najbardziej. Grzech zniszczy mnie w tej sferze, w którym komuś złorzeczyłem, kogoś przeklinałem. Niezwykła podatność na wypadki. Są takie osoby, o których wiemy, że jakiekolwiek nieszczęście się komuś może przydarzyć, to na pewno tej osobie. Znamy takie osoby, wiemy, że one są wśród nas. To jest niezwykła podatność na wypadki. Wieczny pech. Pasmo nieszczęść, jeśli chodzi o wypadki. Tradycja samobójstw oraz przedwczesnych i tragicznych zgonów w rodzinie. Tu jest sprawa oczywista, więc nie będę się nad tym zatrzymywał. To jest 7 oznak możliwego działania przekleństwa w naszym życiu. Kochani, teraz rozpoczynamy bardzo ważny punkt. Otóż omówię 1. przyczynę przekleństw w naszym życiu. Będę teraz poruszał się w sferze różnych grzechów, które otwierają nas na działanie przekleństwa i chciałbym, abyście od razu diagnozowali swoje życie i robili taki rachunek sumienia z tego, czy czasami to nie jest mój problem. Dlaczego? Dlatego, że będę o tym mówił jutro znowuż. Jednym z najważniejszych punktów złamania mocy przekleństwa jest spowiedź z tych grzechów, które otwierają mnie na działanie przekleństwa. Jeśli się z nich wcześniej nie spowiadałem, być może trzeba będzie zrobić rachunek sumienia z całego swojego życia i podejść do spowiedzi z całego swojego życia, bo nigdy się z tego nie spowiadałem, a na pewno nigdy z tego nie żałowałem, nie pokutowałem z tego grzechu. Dlatego, kochani, rozpocznijmy. To będzie najtrudniejsza część naszych spotkań dzisiaj, jutro, ponieważ niełatwo mówi się o tego typu sytuacjach. To jest stawianie kogoś w prawdzie, samego siebie w prawdzie, a to zawsze lekko boli. Ale spróbujmy, bądźmy odważni. Kochani, pierwszą przyczyną przekleństw, którą Bóg wymienia w rozdziale 28 Księgi Powtórzonego Prawa, dotyczy niesłuchania Bożego głosu, niewypełniania pierwszego przykazania. Jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Ciebie te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Szczególnie przekleństwo przeciwko pierwszemu przykazaniu. Kochani, pierwsze słowo, które Bóg wypowiada, wybierając naród wybrany Izrael, to jest słowo Szma, Izrael. Słuchaj, Izraelu, ja jestem Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił i z całej swojej mocy. Pierwsze, Szma, słuchaj. Jezus w Nowym Testamencie powtarza dokładnie to samo. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Słuchanie głosu Boga jest kluczową sprawą. Jeśli od tego zależy moje błogosławieństwo w życiu lub przekleństwo, to warto się nad tym bardzo konkretnie zastanowić, czy ja w swoim życiu rzeczywiście słucham głosu Boga. Wszyscy bohaterowie biblijni, o których czytamy w Piśmie Świętym, ludzie, którzy byli ludźmi sukcesu, nie tylko sukcesu Bożego, ale też sukcesu ludzkiego, to są ludzie, którzy nieustannie pytali Boga o wszystko, co mają zrobić, z kim mają iść, w jaki sposób mają podejść do tej i tej sprawy. Czy Bogu się podoba, jeśli zrobię tak czy tak? Nieustannie o to Boga pytali. Natomiast wszyscy, którzy tragicznie zakończyli swój los, również ci, którzy byli na początku wybrani przez Boga, a potem strasznie się pogrążyli, ich śmierć była w jednym wielkim dramatycznym smutku i przegranym życiu, to byli ludzie, którzy przestali pytać Boga. Zaczęli robić według swojego planu, który im się wydawał najlepszy dla nich. Ale jest teraz pytanie bardzo konkretnie, ale co to znaczy słuchać Boga? Kochani, zobaczcie, że już od małego dziecka uczymy się, że modlitwa jest rozmową z Bogiem. Natomiast to, co my robimy często przez całe nasze życie, to jest jedno wielkie zagadywanie Boga, rozpoczynające się od znaku krzyża i kończące się znakiem krzyża. Najczęściej wygląda to tak, że rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, nasz pacierz, wszystkie formuły modlitewne, które znamy, wszystkie modlitwy, na wpół śpiąco, bardziej lub mniej mechanicznie, na końcu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, i do wyrka. Czujemy się w sumieniu usprawiedliwieni, dzisiaj paciorek odmówiłem, rano czy wieczorem, odfajkowane, Bóg nie ma nic do mnie, powinien być zadowolony, ja mogę iść spać. I rzeczywiście w polskim kościele mamy armię paciorkowców, czyli ludzi, którzy żyją od paciorka do paciorka. Pójdą do kościółka raz w tygodniu w gościnę do Bozi, ale wiecie, bardzo często jest tak, że my nie mamy relacji z prawdziwym Bogiem. Mamy relację z kimś, kogo stworzyliśmy sobie jako karykaturę Boga, czyli Bozie. Bozia ani pomoże, ani przeszkodzi. Bozia jest bardzo fajna. Bozia nic nie wymaga. Bozia się nie zdenerwuje, nie obrazi. Z Bozią się bardzo fajnie żyje. I do Bozi można przyjść do kościółka na 45 minut w gościnę. Pomachać z tyłu, podejść do przodu, stanąć gdzieś w środku. Po czym mogę poznać, że nie mam relacji z prawdziwym Bogiem, natomiast mam jakąś ideę Bozi, którą wyznaję. Mogę poznać po tym, że moje życie nic się nie zmienia. Że kiedy spojrzę na swoją relację z Bogiem, która była w zeszłym roku, cofnę się o 5 lat, o 10 lat, to zobaczę, że nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. To znaczy, że prawdziwy Bóg jest bardzo daleko ode mnie. I relacja z Nim jest fikcją. Kochani, słuchanie głosu Boga, na czym polega? Jeśli to jest aż tak ważne. Pierwsza rzecz. Zacznijmy słuchać siebie na modlitwie. Co ja w ogóle wypowiadam? Jakie ja słowa mówię? Do kogo mówię? Kto mnie teraz słyszy? Przed kim ja staję? Jeśli wypowiesz swoją modlitwę, daj Bogu chwilę czasu w zupełnej ciszy, aby mógł Ci odpowiedzieć. Jesteśmy często tak zaganiani, mamy taki hałas w sercu, że zanim wyciszymy się, to już mija 15 minut. I dopiero możemy wejść w jakąkolwiek modlitwę. Więc jak w tej perspektywie wyglądają nasze paciorki 3-minutowe, rano czy wieczorem? Cisza jest kluczem do słuchania Boga. I w jaki sposób Bóg mi teraz będzie mógł odpowiedzieć? Pierwsza rzecz, zapamiętajcie kochani, Bóg odpowiada na 3 rodzaje. Pierwsza sprawa, Bóg odpowiada przez swoje słowo. Czyli znajomość Pisma Świętego jest kluczowa. W Piśmie Świętym są wszystkie odpowiedzi na wszystkie nasze pytania w życiu, naprawdę. Wszystkie odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, które zadajesz Bogu, znajdziesz w Piśmie Świętym. Więc znajomość Słowa Bożego jest kluczowa. Drugi sposób, w jaki Bóg odpowiada, kiedy my o coś Go pytamy, to są natchnienia wewnętrzne. I najprościej, nie trzeba tutaj wiele komplikować. Jeśli pytam o coś Boga, Boże, czy mam to zrobić, czy nie? Wchodzę w ciszę i słucham swojego wnętrza. Jeśli mam pokój serca, poczucie bezpieczeństwa, taką pewność, to rzeczywiście Bóg mówi mi tak. Jestem za. Zrób to. Będę z Tobą. Ale jeśli pytam Boga, czy mogę to zrobić? Czy Ty to pochwalasz? Czy też tak chcesz jak ja? I czuję w swoim sercu niepokój. Jakiś zamęt. Jakiś bałagan. Jakiś lęk. Jakąś nerwowość. To znaczy, że Bóg mi mówi nie. To nie jest dobre. Zostaw to. Zaufaj mi. I trzeci sposób, w który Bóg odpowiada na nasze modlitwy, gdzie my możemy słuchać Jego głosu, to jest, zapamiętajcie to bardzo dobrze, dlatego że to jest czasami dla mnie coś nieprawdopodobnie fascynującego. Bóg odpowiada i rozmawia z nami przez wydarzenia życia. Co to znaczy? Jeśli Go o coś pytam, słucham odpowiedzi w Piśmie Świętym, słucham odpowiedzi w swoim sercu i zaczynam analizować, co dzieje się w ciągu dnia. Bóg zacznie mi odpowiadać wydarzeniami w ciągu dnia. Przypadkowymi nawet osobami, które spotkam w ciągu dnia. Czasami odpowie mi tak nieprawdopodobnie. Mi na przykład bardzo często odpowiada przez, nie wiem, nawet tak idę koło sklepu, jest jakaś witryna sklepowa z książkami, jakiś tytuł książki, który nagle jest dla mnie odkryciem sezonu. Mówię, to jest to. Bóg przysyła mi często ludzi, którzy nieświadomie, rozmawiając ze mną, odpowiadają mi na pytania, które gdzieś tam Bogu stawiam na modlitwie. Oni są zupełnie nieświadomi tego, że mówią mi rzeczy, które Bóg chce mi przekazać. Czasami jakiś program w telewizji, coś, co przeczytam w internecie. Mnóstwo różnych sytuacji, które Bóg tak reżyseruje, aby dać mi odpowiedź. Ale muszę wnikliwie patrzeć, obserwować. To jest fascynujące i zawsze się sprawdza. Czyli te trzy sposoby słuchania głosu Boga są kluczowe w przyjmowaniu błogosławieństwa. A jeśli tego nie robię, jeśli sam uważam, że najlepiej wiem, co jest dla mnie dobre i nie muszę go pytać o to, ani czekać na potwierdzenie, no to wtedy otwieram się na potencjalne działanie przekleństwa. W naszym życiu chrześcijańskim często wygląda to tak, niestety, że mamy plan, chcemy go zrealizować i przychodzimy do kościoła i mówimy tak: Boże, pobłogosław to, co chcę zrobić, to, 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 to i to. Jak mi się to nie udaje, jestem wielce obrażony. Ale to nie tak. To nie tak. Więc słuchanie głosu Boga. I teraz pierwszy grzech, który warto się zastanowić, czy nie popełniam. Nie słucham głosu Boga. Nie słucham głosu Boga. Nie mam na to czasu. Moje modlitwy są klepanymi paciorkami. Nie mam przestrzeni, w której daję Bogu czas na odpowiedź. Warto z tego się wyspowiadać. Bo jak się czujesz ty, jeśli do kogoś mówisz, a ktoś cię w ogóle nie słucha? A Bóg jest nieskończenie bardziej wrażliwy niż ty. Jak on się musi wtedy czuć? Warto go za to przeprosić. I pierwsze przykazanie, zaraz po Szma Izrael, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Kochani, kiedy faryzeusz przychodzi do Jezusa i pyta go, co jest najważniejsze w życiu, to Jezus właśnie powtarza to. Najważniejsze jest, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił, z całej swojej mocy. Tym będą charakteryzować się chrześcijanie. A gdybyśmy zrobili sondę po wyjściu chociażby z naszego kościoła, przyjechałby Pan na przykład z TVN-u czy Polsatu i powiedział, co dla Pana jest najważniejsze, co dla Pana jest najważniejsze w życiu? Zdrowie, rodzina, małżeństwo, dzieci, żeby dobrze się chowały, dobry samochód, dom, zabezpieczenie finansowe. Zobaczcie, jak daleko odeszliśmy od tego, co jest fundamentem. I bardzo często jest tak, że my z najważniejszego przykazania przez całe życie się nie spowiadamy. Dla mnie wielokrotnie już od kilku lat to jest odkrycie sezonu. Że my z najważniejszego przykazania przez całe nasze życie się nie spowiadamy. Kochani, ci, którzy byli kiedyś zakochani, dobrze wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy są może teraz jeszcze zakochani, potwierdzą to. Co to znaczy kochać kogoś z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy? Kiedy po prostu nieustannie myślisz o tym, kogo kochasz. Marzysz, żeby jak najszybciej go zobaczyć. Nie możesz się doczekać każdego SMS-a od niego. W każdej chwili chciałabyś zadzwonić i rozmawiać z nim przez 2, 3, 5 godzin. Żyjesz tym, czym żyje ten, w którym jesteś zakochany, zakochana. Masz tak z Bogiem? Czy On może o tobie dzisiaj powiedzieć tego wieczoru? Tak, mój syn, moja córka jest we mnie zakochana. Kochani, to jest tak ważne, że już niczemu nie będziemy się dziwić, jeśli zrozumiemy nieprawdopodobną wartość pierwszego przykazania. Po grzechu pierworodnym mamy potężne pęknięcie w naszym wnętrzu. Chrzest Święty zniweczył grzech pierworodny. Ale skutki tego grzechu zostały i nasze serce jest potwornie zranione. Brakiem odczuwania Bożej miłości. Kochani, mamy serce, każdy z nas, stworzone do tego, aby Boga kochać z całego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił i z całego swojego umysłu. A bliźniego swego jak siebie samego. Ale przez to, że nie mamy czasu dla Boga, że zamiast prawdziwego Boga mamy relację z karykaturalną Bozią, że mamy tysiąc rzeczy ważniejszych niż inwestowanie w relacje z Bogiem każdego dnia, ta przestrzeń tęsknoty za miłością, do której zostaliśmy stworzeni, powiększa się w naszym sercu. Więc trzeba ją jakoś wypełnić, żeby tak nie bolało, bo strasznie tęsknię za tym, żeby być tak kochany, jak o tym marzę nieustannie. Więc najczęściej wypełniam tą bolącą pustkę, tęskniącą pustkę mojego serca stworzonego przez Boga drugim człowiekiem. I to drugiego człowieka zaczynam kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I nawet nie wiem kiedy drugi człowiek staje się dla mnie Bogiem. Tyle lat już przygotowuję młodych ludzi do małżeństwa. Od 8 lat pracuję z małżeństwami rozbitymi, z małżeństwami w kryzysie. Pierwszą rzeczą, którą próbuję każdemu z nich powiedzieć, to jest to, że im nie wyszło, że są potwornie sfrustrowani w swoich związkach, ponieważ przekroczyli pierwsze przykazanie. Ubóstwili swoją żonę, ubóstwili swojego męża. To nie prawdziwy Bóg jest dla nich Bogiem. To nie On jest sensem ich życia. To nie On jest jedyną, największą, najwspanialszą tęsknotą ich serca. To, co mam dać Bogu, daję drugiemu człowiekowi. I prędzej czy później przyjdzie przekleństwo. Czyli przyjdzie nieszczęście do tego, co postawiłem ponad Boga. Pytam narzeczonych, jaki jest na przykład twój ideał chłopaka? Jakie masz oczekiwania względem tego chłopaka, który jest twoim narzeczonym i z którym za chwilę weźmiesz ślub? I ona zaczyna całą litanię. Księże, żeby mnie bardzo kochał, żeby zawsze miał dla mnie czas, żeby dawał mi nieustanne poczucie bezpieczeństwa, żeby wszystko we mnie akceptował, żeby potrafił mnie słuchać. Ja mówię, hej, dziewczynko, o czym ty mówisz? O tym przypakowanym kolesiu, który stoi koło ciebie? Takim samym poranionym grzeszniku, biednym, tęsknącym za miłością jak ty? O nim mówisz? Ona mówi, no tak, a co? Dziewczynko, ty masz wielką tęsknotę miłości, żeby być tak kochana, jak o tym marzysz. Ale ten chłopak nigdy ci nie da tego, o czym ty marzysz. Nigdy nie zaspokoi twoich oczekiwań, które ty sobie wymarzyłaś, żeby on ci je dał. Nie może tego zrobić, jest tylko człowiekiem. Takim samym biednym, poranionym grzesznikiem jak ty. Kochani, jak mamy dwie rany i te rany się zderzą, bo jak kobiety wchodzą w życie mężczyzny, takie spragnione miłości, wytęsknione, to po prostu chcą skontrolować wszystko, co on robi, kim jest. Chcą wiedzieć wszystko 24h na dobę, co on robi. Chcą 24 na dobę być z nim. Być przy każdej jego myśli, uczuciu, emocjach, tęsknotach. Są tak spragnione miłości. Jak tak się zderzą te dwie rany, to powiedzcie mi, jest uzdrowienie, czy jeszcze większa rana? Potem szukamy dalej. Nie dał mi tego, czego marzyłam, że mam mi dać. Może ten mi da. Dobra, z tym rozwód. Wchodzę w związek z kolejnym. Znowu 2-3 lata mijają, kolejna frustracja. No nie dał mi tego, czego oczekiwałam. Może kolejny. I szukam. Zmieniam tych partnerów, zmieniam chłopaków, zmieniam mężów. I zanim człowiek się nie zatrzyma i nie przyjdzie łaska Boża i oświecenie, dlaczego tak jest, to może do końca życia być sfrustrowany, załamany, zrozpaczony, żyć w przekleństwie nieudanych związków. Pomylił Boga z człowiekiem. To jest największy dramat naszego życia. Ile zapłakanych kobiet które trzeba pocieszać w kancelariach, w konfesjonałach, w czasie modlitw o uzdrowienie. Księże, on był dla mnie wszystkim. Był całym moim światem. Moje dzieci, ja wszystko im dałam. Całe moje serce, całkowite poświęcenie. Dlatego uciekł z domu. Dlatego twój mąż odszedł od ciebie. Nie był w stanie tego wytrzymać, po prostu. Ubóstwiłaś człowieka i zaczęłaś traktować go jak Boga. Ale tu jest kolejne niebezpieczeństwo. Bo jeśli zaczynamy kogoś traktować jak Boga, to jego słowa stają się dla mnie słowami Boga. I znaczy, ten, którego ubóstwiłem, czy ubóstwiłam, powie mi, jesteś beznadziejna. To jest tak, jakby powiedział to Bóg. Jak on cię odtrąci, tak jakby cię odtrącił Bóg. Jak on powie, jesteś brzydka, jesteś beznadziejna, nie jesteś warta miłości, odchodzę od ciebie, to dla ciebie będzie to tak, jakby to powiedział Bóg. I masz takie same rany na sercu. Każdy człowiek, który będzie przez nas bardziej kochany niż Bóg, każdy człowiek, który będzie dla nas ważniejszy niż Bóg, stanie się naszym przekleństwem. Naprawdę. Prędzej czy później. Moje serce jest stworzone tylko do tego, aby to marzenie o miłości bycia kochanym można było wypełnić w relacji z tym, który cały jest miłością. I dopiero siłą tej miłości, tej cudownej, pięknej, intymnej relacji z Bogiem mogę naprawdę pięknie, z wolnością kochać moją żonę, kochać mojego męża i kochać moje dzieci. Inaczej będzie to wchodzenie w toksyczne relacje, które będą jedną wielką manipulacją. Będą jedną wielką próbą zniewolenia kogoś swoją osobą albo siebie kogoś mną osobą. To nie będzie miało nic wspólnego z miłością. A zaczęło się od pierwszego przykazania. Ci ludzie, bardzo często, których ubóstwiliśmy, tak bardzo boimy się ich stracić, że oni zaczynają całkowicie kontrolować i manipulować naszym życiem. Bardzo często jest tak, że bardziej boję się tego, co ten ktoś o mnie pomyśli, niż to, co myśli o mnie Bóg. Bardziej boję się tego, co ten człowiek opowie na mój temat, niż tego, co Bóg mówi na mój temat. O wiele bardziej boję się stracić tego człowieka, niż stracić Boga. Bracia i siostry, to są bardzo poważne sprawy. Jeśli ktoś przemedytuje to przykazanie i zobaczy nieprawdopodobną głębię i tajemnicę tego przykazania, sens i logikę tego przykazania, już nie będzie się w ogóle dziwił temu, że ma nieudane małżeństwo, że nie potrafi poradzić sobie w relacjach, że nie dostaje tego, o czym marzy dostać od drugiego człowieka. Że to wszystko jest jedną wielką frustracją, manipulacją, toksycznymi relacjami i zniewalaniem się nawzajem. Wszystko jest związane z nieprzestrzeganiem pierwszego przykazania. A przecież wszyscy marzymy o tym, żeby kochać i być kochanym. W pięknie, w całym tego słowa znaczeniu miłości. Bracia i siostry, zachęcam was do tego, abyście zrobili rachunek z całego życia i przeprosili Boga w spowiedzi świętej za tych wszystkich ludzi, których kochaliście bardziej niż Boga, którzy byli dla was ważniejsi niż Bóg, których bardziej baliście się niż Boga, na których wam bardziej zależało niż na Bogu, że ich słowa były dla was ważniejsze niż słowa Boga. Że bardziej boję się człowieka niż Boga. Ksiądz Bosko mówił coś nieprawdopodobnie praktycznego i fajnego. Mówił tak. Szanuj każdego, ale nikogo się nie bój. Jeśli mam jakikolwiek lęk przed człowiekiem, to znaczy, że ten człowiek jest dla mnie ważniejszy niż Bóg. Jeśli kogokolwiek boję się w swoim życiu, czy to jest ktoś w mojej rodzinie, czy to jest mój szef pracy, czy nauczyciel, czy ktokolwiek inny, to jest ktoś, kogo postawiłem w miejsce Boga. I dopuściłem, pozwoliłem, aby mną manipulował, kontrolował mnie. Lęk przeszkadza mi i zniewala mnie, żeby tego człowieka zdetronizować z mojego życia. Usunąć na właściwe miejsce z mojego serca. A na tron mojego serca postawić jedynego Pana. Pana i Boga, Króla Królów, Jezusa Chrystusa. Święci, wiecie, to byli ci, którzy z jednej strony zakochali się w Bogu, siłą tej miłości pięknie kochali drugiego człowieka, a jednocześnie zostali uwolnieni od jakiegokolwiek lęku przed drugim człowiekiem. To byli ludzie nieustraszeni. Nikogo i niczego się nie bali. Kogo ty się boisz dzisiejszego wieczoru? Kogo postawiłeś wyżej niż Boga w swoim życiu? Kto tak naprawdę rządzi w twoim życiu, twoimi emocjami, uczuciami? Kto cię kontroluje, manipuluje tobą? Kto cię zniewala? Kto to jest? Z tego trzeba się spowiadać, bracia i siostry. Może teraz Bóg jest dla ciebie kimś najważniejszym, naprawdę. Mogę to poznać też po tym, że zawsze mam dla Niego czas. Nie mam czasu, często ludzie tak mówią, księże, jestem tak zapracowany, nie mam czasu na modlitwę. Nie. To trzeba powiedzieć inaczej. Bóg jest dla mnie obojętny. Nie mam czasu dla tego, kto jest dla mnie obojętny. Dlatego, kogo kocham, zawsze znajdę czas. Prawda czy nie? Dla kogoś, kogo kocham, zawsze znajdę czas. Jeśli mówię, że nie mam czasu na Boga, na modlitwę, to znaczy, że po prostu muszę stanąć w prawdzie, powiedzieć, Boże, nie kocham Cię. Jesteś dla mnie obojętny. Na liście moich wartości, gdzieś tam na 5., 10., 15. miejscu. Dla kogoś, kogo kocham, zawsze mam czas. Zawsze. Kochani, kończę. Jutro będę mówił o tej drugiej negatywnej stronie pierwszego przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. O całej sferze okultyzmu i o kolejnych grzechach, które popełnione w naszym życiu otworzyły nas na działanie przekleństwa. Proszę was z całego serca o taki dobry rachunek sumienia. Dajcie sobie dzisiaj wieczorem, może jutro czas na to, żeby przemyśleć to pierwsze przykazanie w swoim życiu. Jak często go nie przestrzegałem, a nigdy się z tego nie spowiadałem.